Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Wracamy dziś do wydarzeń z ubiegłej niedzieli. Obchodziliśmy 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i w Warszawie, i w Poznaniu.
W Powstaniu Warszawskim brał udział wielu Wielkopolan, w tym powstańcy wielkopolscy. Wielu z nich zginęło.
Bez Powstania Warszawskiego być może bylibyśmy jedną z Republik Radzieckich, a tak to mimo wszystko jaką suwerenność, ale jakąś tam mieliśmy. My przychodzimy co roku, uważamy, że to jest godne i sprawiedliwe.
Poznaniacy pojechali też do Warszawy.
Tegoroczną akcję właśnie poświęcamy medykom. Bohaterami naszej akcji, takimi postaciami czołowymi, będzie profesor Zejland, profesor Dega, doktor Granatowicz. Cała akcja nazywa się Wspólna Sprawa i ma opowiadać o tym, że warszawiacy nie byli sami, że to nie było powstanie lokalne, ale to było powstanie narodowe. Ostatnie z tego wielkiego cyklu powstań narodowych polskich, które się rozgrywały przez 150 lat od kościuszkowskiego do warszawskiego.
O akcji za chwilę opowie dr Magdalena Komosa-Kaźmierczak, która jest w studio. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Naszym telefonicznym gościem jest, jak co tydzień, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam.
Szczęść Boże, witam państwa.
Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, Jacek Butlewski. Zapraszam.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
Historia żywa.
Na początek jednak historyczne kalendarium i Sandra Soluk.
Niezbyt udany pierwszy elekcyjny władca Polski, Henryk III Walezy, miał burzliwe, lecz krótkie życie. Po ucieczce z Rzeczypospolitej objął tron francuski. Historia jego śmierci jest przede wszystkim tragiczna, bo było to morderstwo, ale także wręcz nieprawdopodobna. 1 lub 2 sierpnia 1589 roku dominikanin Jacques Clément poprosił o audiencję u króla w sprawie trwającego oblężenia Paryża. Wprowadzono go przed oblicze władcy, ale że ten przebywał akurat na sedesie, to tam się spotkali. Gdy Henryk pochylił się, by przeczytać przyniesione pismo, duchowny ugodził króla nożem w podbrzusze. Pomimo różnych zabiegów medycznych nie udało się uratować rządzącego. Modelka, której twarz została uwieczniona w pomniku Syreny Warszawskiej, Krystyna Krachelska, zmarła 2 sierpnia 1944 roku w wyniku ran odniesionych podczas Powstania Warszawskiego. Kobieta była poetką, harcerką i żołnierzem Armii Krajowej. Ponadto autorką wojennej pieśni Hej chłopcy, bagnet na broń.
Hej chłopcy, bagnet na broń.
Długa droga.
Nieco ponad miesiąc od wybuchu I wojny światowej, 3 sierpnia 1914 roku, utworzona została pierwsza kompania kadrowa. Pododdział piechoty powstał w wyniku inicjatywy Józefa Piłsudskiego, który upatrywał w mobilizacji sił polskich szansy na odzyskanie niepodległości. W momencie zaprzysiężenia w kompanii było 144 żołnierzy. Później jednostkę przekształcono w Legiony Polskie. 5 sierpnia 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru Polski. Całe szczęście historia pokazała, że nasz kraj nie tak łatwo złamać, jednak z tamtej perspektywy był to ogromny cios. Najbardziej rozwinięty gospodarczo i jednocześnie najmniejszy teren dostały Prusy. Część austriacka zawierała Lwów, kopalnie soli, a Rosja teren najbardziej zacofany, ale jednocześnie największy. Ciche protesty Stanisława Augusta spotkały się ze wzmożeniem gróźb ze strony agresorów, dlatego rok później traktat rozbiorowy oficjalnie ratyfikowano. Druga wojna światowa. 6 sierpnia 1940 roku. Niemcy wyprowadzili z domu sierot Przysiennej i Śliskiej w Warszawie dzieci, pracowników i wychowawcę Janusza Korczaka. Był to 3. tydzień ostatecznej likwidacji getta warszawskiego. Pedagog, lekarz, pisarz. Mógł uratować siebie i pozostać w stolicy, ale nie skorzystał z tej szansy. Jeszcze tego samego dnia grupę zagazowano w obozie zakłady w Treblince. Tydzień wyjęty z historii dla programu Historia Żywa. Sandra Soluk, dziękuję.
Historia Żywa.
Dziś w Historii Żywej mówimy o Powstaniu Warszawskim, 77. rocznica. Przypomnę, w naszym studiu dr Magdalena Komosa-Kaźmierczak. Witam ponownie.
Dzień dobry.
Telefonicznym gościem ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Na sam początek przypomnijmy sobie, jak to było w Warszawie 1 sierpnia.
tenże słuch, pęsły młody duch, pracując za dwóch, czuwaj wiaro i tenże słuch.
Poczty polowej. 12 ton ludzkich popiołów na woli. 200 tysięcy metrów sześciennych gruzu. 72% zniszczonej Warszawy. Setki nieodnalezionych warszawiaków, poznaniaków, Polaków.
Co wydali pierwszy rozkaz do walki, niech policzą teraz nasze trupy. Niech pójdą przez ulice, których nie ma, przez miasto, którego nie ma. Niech liczą przez tygodnie, miesiące, lata.
Na początek pytanie do Magdaleny Komosy-Kaźmierczak. Co właściwie się stało? 150 osób wyruszyło o świcie z Poznania do Warszawy. Kto to był i dlaczego?
Wyruszyliśmy w bardzo dużym gronie. Byli to uczniowie z zespołu szkół z Lubonia, byli to rekonstruktorzy, harcerze z ZHP, ZHR, nauczyciele, pasjonaci historii, nasi patroni i nasi beneficjenci, wszyscy zaangażowani w imię wspólnej sprawy, ponieważ jechaliśmy tam z misją mówienia o Wielkopolanach, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim.
Głównym wątkiem w tym roku?
Byli medycy w Powstaniu Warszawskim.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, jak ksiądz ocenia taką akcję?
Bardzo dobrze oceniam, bo rzeczywiście po wojnie tak się stało, że wielu powstańców warszawskich zamieszkało i w Wielkopolsce, i w tej części Wielkopolski, która nazwana została ziemiami odzyskanymi, myślę tutaj zwłaszcza o Krajnie Pile. I rzeczywiście w wielu miejscach Wielkopolski znajdują się tablice upamiętniające tych naszych bohaterów, więc warto, żebyśmy w takim dniu jak 1 sierpnia oddali im hołd w miejscu, w którym podjęli walkę 1 sierpnia 1944 roku. I widać wyraźnie, że w ostatnich latach rodzą się nowe, różne pomysły na to, jak powstanie upamiętniać. Dość wspomnieć, że przecież powstało kilka filmów fabularnych dosłownie w ostatnich latach, ale właśnie takie inicjatywy, tym bardziej, że one angażują młodzież, są niezwykle cenne.
Widzieliśmy to na placu Mickiewicza, młodzi ludzie, harcerze. Zaczęliście także od złożenia hołdu powstańcom czerwca. To był taki pomost między Poznaniem a Warszawą i potem pojechaliście do stolicy.
No niestety Poznań nie ma jeszcze takiego miejsca, gdzie moglibyśmy upamiętnić udział poznaniaków Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim. Dlatego zebraliśmy się w tym bardzo szczególnym dla poznaniaków miejscu, jakim jest Plac Adama Mickiewicza. Tam tętni puls patriotycznego Poznania. I właściwie taką postacią, która połączyła te tematy czerwca 56 roku z Powstaniem Warszawskim, jest postać doktora Granatowicza, którą wywieźliśmy na chwilę z Poznania i przypominaliśmy warszawiakom o tym, że był to doktor, który przyczynił się do ewakuacji swojego szpitala do Brwinowa. Tym samym udało mu się ocalić życie setek ludzi, bo również dołączyli do niego cywile. Ale ja bym też się chciała odnieść do tego, co powiedział ksiądz przed chwileczką. No to jest, nasza akcja jest czymś więcej niż jakimś nowym, kolejnym pomysłem. Dlatego, że ma ona duże podłoże tak naprawdę badawcze. Tutaj jest duży potencjał do zbadania tej historii udziału poznaniaków Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim. To jest dopiero taka nowo odkrywana przez nas karta.
Po tylu latach?
Po
Nikt
tylu
tego
latach.
Nie odkrył wcześniej?
Do tej pory nie mówiła o tym między innymi, ale właściwie jako jedna z nielicznych osób, major Zofia Grodecka, pseudonim Biała Ewa. Była ona żołnierką, strzelcem w oddziale żeglarz na Żoliborzu, a prywatnie córką poznańskiego profesora Wrtel-Wierczyńskiego, który tutaj przed wojną długie lata był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej, bardzo znana postać. I Grodecka powiedziała takie zdanie, że Powstanie Warszawskie było z nazwy lokalne, a z ducha narodowe. I myśmy za tą ideą poszli i zaczęliśmy zadawać jakby nowe pytania tej historii, którą teoretycznie znamy, a w praktyce nie do końca znamy. Okazało się, że niemal na każdej barykadzie byli Wielkopolanie. I nam się tutaj jawi taki obraz, że poznaniacy po raz drugi byli wygonieni ze swojej małej ojczyzny. I stając na barykadzie, decydując się brać udział w Powstaniu Warszawskim, oni wiedzieli, że nie tylko walczą za Warszawę, ale oni walczą również o Wielkopolskę i o Polskę.
Jest z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Pytanie do księdza jako do badacza. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby po tylu latach, po 77 latach, jeszcze raz to przebadać pod kątem właśnie czynu Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim?
Oczywiście, że tak, tylko trzeba skonsolidować siłę i wysiłek właśnie, który jest dokonywany z różnych stron. Tutaj usłyszeliśmy o jednej z form poszukiwań tego udziału Wielkopolan w powstaniu, ale chciałbym przypomnieć, że od kilkunastu przynajmniej lat kibice Lecha Poznań organizowano spotkania z byłymi powstańcami, chociażby w Gnieźnie, w Pile. Dość wspomnieć, że generał Podchorski, przecież Zygzak, znany wszystkim Wielkopolanom, jest także uczestnikiem Powstania Warszawskiego, więc nie jest to jakiś nowum. Jest też wiele publikacji, zwłaszcza takich lokalnych, które przypominają postaci tych bohaterów. Myślę, że dzisiaj bardziej można by właśnie skonsolidować, zestalić te wszystkie inicjatywy, badania, projekty, które się w ostatnich latach pojawiły i być może wydać jakąś publikację, słownik powstańców warszawskich z Wielkopolski. Na pewno nie jest tak, że zaczynamy zupełnie od początku. No, być może nie wiemy o swoich inicjatywach nawzajem, ale na pewno w Wielkopolsce od kilkunastu lat takie badania, takie poszukiwania trwały i na szczęście jeszcze wtedy część tych ludzi, część tych bohaterów żyła. Mogliśmy się spotkać z tymi świadkami historii.
O tym, co wiemy na dzień dzisiejszy i o tym, co jeszcze można zbadać za chwilę po krótkiej przerwie muzycznej. Thank you.
Historia żywa.
Mówimy dzisiaj o 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i o tym, że sprawdzamy, ilu Wielkopolan walczyło. Co wiemy na dzień dzisiejszy? Jaka to jest skala? To są tysiące ludzi.
Takie są wstępne szacunki, ale oczywiście to będziemy weryfikować. Przed nami 4 lata pracy bardzo intensywnej, ponieważ w tym roku nasz wyjazd do Warszawy zainicjował zrobienie, powstanie, nawiążę do tego, o czym mówił ksiądz. Chcemy zainicjować stworzenie bazy Wielkopolan, uczestników Powstania Warszawskiego. Takiej bazy jeszcze nie ma. Wyjdziemy na pewno od zasobów Muzeum Powstania Warszawskiego, z którym współpracujemy w tej sprawie. Muzeum naliczyło w tej chwili około 800 nazwisk Wielkopolan, którzy pochodzą z Wielkopolski i Poznania. Ale szacujemy, że może to być liczba kilka razy większa, a będziemy tę akcję naprawdę rozwijać z udziałem również poznaniaków Wielkopolan, bo tak naprawdę nie tylko chcemy docierać do nazwisk, które gdzieś może w jakimś miejscu podręcznika znajdziemy, ale przede wszystkim chcemy docierać do tych zwyczajnych, niezwyczajnych, do naszych bliskich, krewnych, których może mamy w rodzinie, a zapewne mamy. I to będzie taka akcja zakrojona na większą skalę. Mamy na to 4 lata, bo nasz projekt jest dofinansowany przez NIF. I mamy co robić. Może też dzięki temu rozwiniemy kulturę genealogiczną w naszych domach i rozpowszechnimy taką akcję, ponieważ docierają do naszej fundacji bardzo ciekawe materiały, oryginały, zapiski powstańców warszawskich.
Ale ludzie już się zgłaszają?
Mamy odzew i jedną z takich postaci, którą uczyniliśmy patronką naszej akcji, jest Jadwiga Wilczkiewiczówna de Laurent, pseudonim Giga. Dowiedzieliśmy się o niej od jej wnuczki, pani Magdaleny Dąbrowskiej, która, to z tym się wiąże tragiczna historia, ponieważ w marcu tego roku wnuczka ta, pani Magdalena, w wieku 37 lat zmarła na COVID. I to jest taka dosyć przejmująca historia. W każdym razie dzięki niej poznaliśmy losy jej babci, a była to sanitariuszka ze Śródmieścia, wówczas 19-letnia dziewczyna, o niesamowitej werwie, kreatywności i odwadze. I właśnie to była zwyczajna, niezwyczajna dziewczyna. Wnuczka pani Magdalena Dąbrowska przyniosła jej historię do naszej fundacji i właśnie takich historii też będziemy szukać i nakłaniać poznaniaków Wielkopolan, by poszerzyli tematykę przy wspólnych obiadach niedzielnych i porozmawiali o tym, co robili krewni w czasie wojny, bo takie zapiski same z szuflady nie wyjdą. Dlatego czekamy na takie historie i na pewno będziemy takie akcje ogłaszać. Mam nadzieję, że z Radiem Poznań.
Pod koniec audycji przypomnijmy Państwu namiary, dokładnie, do kogo się zgłaszać. Proszę nas słuchać do końca. Powiemy, gdzie takie zapiski można przekazywać. Odeślemy zapewne do adresu mailowego, ale korzystając z tego, że jest z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, można powiedzieć, proszę księdza, że to taki ostatni moment, bo to już, nie wiem, 3-4 pokolenia. Być może się zaciera ta pamięć rodzinna także o tym, że wujek od strony dziadka, czy brat dziadka, brat pradziadka gdzieś tam walczył w powstaniu, prawda?
Tak, no to na pewno czas jest już wiele spóźniony, ale nic straconego. Myślę, że ten projekt, o którym pani doktor mówi, warto też rozszerzyć nie o samych powstańców pochodzących z Wielkopolski, tylko także o tych, którzy po II wojnie światowej zamieszkali w Wielkopolsce, bo przecież wiemy, że wielu powstańców trafiło do obozów jenieckich, koncentracyjnych i kiedy zostali wyzwoleni, nie wracali już do zburzonej stolicy, ale właśnie zamieszkiwali także w naszym regionie i myślę, że ich także warto w tych badaniach uwzględnić. Warto skorzystać oprócz z dorobku Muzeum Powstania Warszawskiego, które rzeczywiście jest takim centrum dzisiaj badań nad tym zrywem narodowym, skorzystać też z dorobku Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowej i polecam pani doktor kontakt ze Stowarzyszeniem Kibiców Lecha, bo wiem, że powstawały takie listy grobów powstańczych i warto właśnie przy okazji tego projektu może różne środowiska zmobilizować, żeby wspólnymi siłami dotrzeć do jak największej liczby tych, którzy w sierpniu 1944 roku brali udział po prostu w bitwie o Polskę, bo to jest tak, jak pani doktor mówiła, to nie była bitwa o Warszawę, to nie było powstanie, które dotyczyło tylko stolicy naszego państwa, ale to po prostu była bitwa o Polskę.
Historia żywa.
My z Lechem Poznań współpracujemy i mamy podpisany list intencyjny, także jest pole do wspólnego działania. Ja się bardzo cieszę, że ksiądz zwraca uwagę na te konteksty i myślimy tu wspólnie, ponieważ ta historia ma nas właśnie skonsolidować. I tutaj bardzo się cieszę, że niezależnie myślimy podobnie w tym momencie i czuję się jeszcze bardziej umocowana w tym, co wnoszę dzisiaj do tego studia.
Mówimy dzisiaj w historii żywej o tym, że rozpoczął się, czy właściwie trwa już od jakiegoś czasu wielki projekt szukania Wielkopolan w powstaniu warszawskim i mowa tu o tysiącach ludzi, ale powiedzmy o tych najbardziej znanych. Wspomnieliśmy jedną postać, ale jest też inna, która ma już dzisiaj ulicę w Poznaniu i jeszcze druga, dodajmy, która jest najsłynniejszym lekarzem, dr Degan. Oni byli wtedy w Warszawie w roku 1944.
Oni byli wtedy w Warszawie, ale to byli... I o czym poznaniacy prawdopodobnie nie wiedzą, to byli przyjaciele, którzy...
Zajland i Dega.
Dega i Zajland. Profesor Janusz Zega, profesor Wiktor Dega. Oni się wychowali na tej samej ulicy, na dzisiejszej ulicy Krysiewicza w Poznaniu. Skończyli to samo gimnazjum Świętej Marii Magdaleny. Obaj byli żołnierzami, obaj byli powstańcami wielkopolskimi, obaj brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Także oni, kiedy zaczęło się powstanie, byli już bardzo dojrzałymi mężczyznami i z wieloma sukcesami zawodowymi, bo Zajland przed wojną zdobył profesurę, Dega po wojnie, tuż po wojnie. Natomiast to jest też historia niesamowitej przyjaźni, ponieważ oni obaj bardzo się inspirowali naukowo. Tu można by było dużo, dużo opowiadać, ale również profesor Wierzejewski, który niegdyś był głównym lekarzem powstania wielkopolskiego, właśnie operował profesora, jeszcze nie profesora, ale Janusza Zajlanda, który wrócił z wojny polsko-bolszewickiej jako inwalida. I w tej operacji właśnie przyglądał się jeszcze nie profesor Dega, ale już lekarz. I ta operacja oczywiście skończyła się sukcesem. Oni obaj już, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, nie stanęli na barykadzie z bronią w ręku, oni stanęli na barykadzie w białym kitlu lekarskim. To była ich siła i moc. I warto dzisiaj powiedzieć o profesorze Januszu Zajlandzie, ponieważ kilka dni temu, 5 sierpnia, była rocznica egzekucji na Januszu Zajlandzie. Profesor Janusz Zajland był związany ze Szpitalem Wolskim i w momencie, kiedy dotarła wiadomość, że SS-mani będą likwidować pacjentów i personel tego szpitala, Janusz Zajland, mimo że nie miał wówczas jakichś zobowiązań zawodowych, stawił się do szpitala, licząc na to, że jego autorytet i świetna znajomość niemieckiego, to była właśnie siła Wielkopolan w Warszawie, tak, tak. Ta znajomość języka niemieckiego, uchroni albo odroczy chociażby na jakiś czas planowaną likwidację dosłownie ludzi i tego miejsca. Oczywiście nie było dyskusji, Janusz Zajland, dyrektor szpitala, dr Piasecki i kapelan zostali jednym strzałem w głowę zlikwidowani. To jest bardzo przejmująca historia, ponieważ kiedy czytałam wspomnienia lekarza, też znane nazwisko w Poznaniu, Janszera, niesamowitą charyzmę miał profesor Zajland i był wielką stratą. Ta śmierć okazała się wielką stratą dla środowiska lekarskiego. I nawet po wojnie czuje się w tych wspomnieniach niesamowity żal. Podkreśla się jego i niesamowity umysł, kreatywność, wiedzę, umiejętności pedagogiczne, dydaktyczne. Wspomnijmy, że Janusz Zajland był inicjatorem, pionierem szczepienia przeciwgruźliczego wśród dzieci. Stworzył wzorcowe laboratorium gruźlicze właśnie w Warszawie. To jest niebywała strata, ale nie tylko przy okazji Janusza Zejlanda trzeba to podkreślić. Straciliśmy niesamowite zaplecze medyczne w czasie wojny. To byli wspaniali ludzie i profesor Zejland jest jakby tylko tutaj przykładem tej straty.
Ale też liderów nie tylko medycznych, znakomitości z bardzo wielu dziedzin.
Mhm.
Prawda? Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Ta druga wojna była dramatyczna. Miliony ludzi zginęło, w tym także elity. Także na przykład w Forcie VII ci ludzie ginęli, ale też w Powstaniu Warszawskim.
Tak, no, Fort VII, należy pamiętać, był pierwszym obozem, niemieckim obozem koncentracyjnym na ziemiach polskich i tam już od jesieni 1939 roku zwożono elitę z społeczeństwa Wielkopolski. Ale oczywiście powstanie, no powstanie to także ta tragiczna historia ofiar, które w wyniku tego narodowego zrywu poniosły śmierć. No, w tych dniach obchodzimy chociażby kolejną rocznicę rzezi Woli, ale wielu cywilów, żołnierzy, także tych, którzy później już po zakończeniu powstania byli więzieni w obozach koncentracyjnych, chociażby dość w tym miejscu wspomnieć kobiety, które były wywożone do Ravensbrück. Także straciliśmy elitę, no bo też taki był cel okupantów, jednych i drugich, i niemieckich, i sowieckich, żeby cały czas niszczyć tą najbardziej nośną strukturę narodu, która umiała mobilizować do czynu zbrojnego innych i która pełniła właśnie takie służebne funkcje w społeczeństwie, a więc lekarzy, nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Ginęli też przecież i sportowcy, i działacze kultury, naukowcy, więc rzeczywiście te straty były ogromne.
Zaczęliśmy mówić o Zejlandzie, a powiedzmy o tym drugim wielkim lekarzu.
Wiktor Dega.
Mhm. Znany, jeszcze pracujący właściwie do lat 80., 90.
Tak, Wiktor Dega jeszcze do ostatnich momentów swojej mobilności przebywał na salach wykładowych, zadawał pytania. To była bardzo charyzmatyczna postać w środowisku z tego, co czytamy w różnych wspomnieniach lekarzy. A w roku 2000 czy 2001 jedna z gazet zrobiła plebiscyt na najbardziej znanego poznaniaka i Wiktor Dega znalazł się na drugim miejscu. Ale ta karta powstańcza profesora Degi chyba nie do końca jest znana poznaniakom. Tym bardziej, że profesor Dega wydał swoją autobiografię, która tak naprawdę właśnie kończy się na Powstaniu Warszawskim. On do tego w ogóle nie nawiązywał już później w swoim życiu. Natomiast wiemy, że związał się ze szpitalem, z lecznicą Sano w Warszawie. I kiedy szukamy różnych informacji na temat działalności tej lecznicy, nie ma oczywiście żadnej takiej monografii, która by opisywała lazarety, szpitale polowe. To wszystko jest jeszcze bardzo rozproszona wiedza. Natomiast dotarliśmy do niesamowitych wspomnień jednej z wówczas instrumentariuszki, ale była to studentka tajnych kompletów medycznych. Studentka, która pochodziła również z Poznania, a praktyki robiła właśnie w Warszawie. Krystyna Tomczyk, pseudonim Kruszek. I proszę sobie wyobrazić, z jej wspomnień widzimy całą rzeczywistość, codzienność tej lecznicy Sano. I z wielu lekarzy, którzy się tam przewijali w jej wspomnieniach, najwięcej uwagi poświęca właśnie profesorowi Dedze. Wiemy o jego niesamowitej, również kreatywności medycznej w tych trudnych warunkach. Jego celem było oczywiście ratowanie zdrowia i życia, bez żadnej kalkulacji, jeśli chodzi o jego życie. I to jakby charakteryzowało to posłannictwo właśnie medyków w Powstaniu Warszawskim. Doktor Granatowicz słynął z tego, że operował w kompletnych ciemnościach, a profesor Dega z tego, że w strasznych warunkach potrafił robić najbardziej trudne amputacje na przykład, bądź ratować co można było z tych ran. Także w ten sposób docieramy też do wiedzy na temat aktywności też poznaniaków, lekarzy w Powstaniu Warszawskim. I warto jeszcze przypomnieć jedną postać. Była to 15-letnia wówczas sanitariuszka, pseudonim Mariola, która właśnie również była sanitariuszką w Śródmieściu i po wojnie zdecydowała się podjąć studia medyczne. Mariolą okazała się profesor Chmielowa, bardzo znana lekarka, pediatra w Poznaniu, która słynęła z takiego zdania, właściwie to było jej posłannictwo, można powiedzieć, na tych oddziałach pediatrycznych, że miłością nikogo nie można zepsuć. I właśnie to jest niesamowite w tych postaciach, że w czasie wojny, doznając takiej traumy wojennej, to pokolenie potrafiło mieć na tyle determinacji i samozaparcia, żeby dalej służyć ludziom i żeby swoje zdolności, umiejętności ukierunkowywać właśnie w taki sposób. Często byli to dziekani, rektorzy, uczelni. To są niesamowite postawy, niesamowite wzorce, postaci charyzmatyczne, od których naprawdę można inspirować się.
Historia żywa.
Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, który jest gościem telefonicznym jak co tydzień. Mówi się o Powstaniu Warszawskim, że to ostatnia insurekcja narodowa. Czy tak możemy rzeczywiście je określać?
Myślę, że niekoniecznie, bo ja jestem raczej zwolennikiem uznawania chociażby Poznańskiego Czerwca za także powstanie narodowe czy powstania grudniowego na Wybrzeżu Gdańskim. Na pewno Powstanie Warszawskie było takim wydarzeniem, do którego się odwoływały kolejne pokolenia walczące już w PRL-u o wolną Polskę, od żołnierzy wyklętych, właśnie porobotników Poznania, porobotników Wybrzeża, Radomia i po ruch Solidarności. Warto zwrócić uwagę, że wielu powstańców zaangażowało się w ruch Solidarności w roku 80. I wówczas było jeszcze bardzo wielu. Powstała nawet specjalna sekcja kombatantów, Związek Kombatantów czy NZZ Solidarność. Byli bardzo twórczy w tym ostatnim takim ruchu wolnościowym, który zdecydował o tym, że komunizm w Polsce upadł, że ta ostatnia dekada PRL-u była też ostatnią dekadą, kiedy musieliśmy walczyć o wolną ojczyznę i tą wolność uzyskaliśmy.
Dodałabym tylko, że trudno było w czasach tak trudnych, siermiężnych, komunistycznych mówić, przyznawać się do tej karty powstańczej. Oczywiście ten etos cały czas gdzieś pulsował w tych ludziach, ale tutaj ta wypowiedź księdza zainspirowała mnie też do takiej uwagi, że jednak spotykamy się z tym, że powstańcy warszawscy dopiero teraz się ujawniają. I do takich postaci chcemy też docierać, bo dla nich to była po prostu trauma. I pomimo, że kojarzymy bardzo wiele akcji związanych z kombatantami i oni się ujawniają, oni mają wspaniałe przesłanie dla młodych ludzi, inspirują, tak jest bardzo duża grupa powstańców warszawskich, którzy cały czas na ten temat milczą. Otaczanie ich empatią, otwartością, umiejętne przebywanie z nimi, dopiero takie mozolne oswajanie ich z tym, że jesteśmy głodni wiedzy, jaką mogliby nam przekazać na ten temat, to nam procentuje, ale to nie jest takie oczywiste. I mimo tego, że są to już bardzo wiekowe osoby, cały czas mają problem z tym, żeby o tym mówić. Także jest to temat niesamowicie złożony i bardzo tak naprawdę delikatny jeszcze.
Dzisiaj powstańców już niewielu jest, bo obchodziliśmy 77. rocznicę, więc tak. Jeżeli żyją, to już żyją ci, którzy są najmłodszymi powstańcami. I jest ich naprawdę, naprawdę bardzo niewielu, ale to jest cenne, co pani doktor powiedziała, że rzeczywiście Powstanie Warszawskie nie miało dobrej pasy ani w czasach komunistycznych, ani również i dzisiaj często podnoszą się przecież głosy nad celowością tego narodowego zrywu, no bo są tacy, którym wydaje się, że wszystko na tym świecie można zważyć, zmierzyć, zaprogramować czy poddać negocjacjom, a tak nie jest. I ważne jest właśnie to, o czym mi pani doktor mówiła i ja, że powstanie zawsze dla wolnych Polaków było punktem odniesienia. Ono mimo tego, że poniosło militarną klęskę, odniosło wielkie duchowe zwycięstwo i rzeczywiście dzisiaj w większości wydaje mi się, że w tym projekcie, który prezentowała pani doktor i w tych wszystkich naszych działaniach, które robimy na terenie Polski, no już to jest bardziej właśnie chęć dotarcia do krewnych, którzy być może ocalili wspomnienia, być może ocalili jakieś pamiętniki, zapiski, potrafią tworzyć z pamięci rozmowy o bliskich, no bo tak naprawdę powstańców, którzy brali udział w walce w sierpniu 1944 roku, to już jest garstka.
Chcemy reaktywować ideę łączników i łączniczek, bo to są właśnie te młode umysły, to jest to młode pokolenie, które może przynieść do nas wiadomości, informacje o swoich przodkach czy krewnych z czasów Powstania Warszawskiego. Zapraszamy do Fundacji Kochania Poznania przy ulicy Matejki. Adres jest dostępny w sieci. Mamy tutaj bardzo duże zaplecze ekspertów, genealogów, którzy będą pomagać w opracowywaniu, w rozpracowywaniu tych dokumentów i zaczynamy pracę nad mocną grupą wolontariuszy, którzy również będą prowadzić poszczególne osoby, które się do nas będą zgłaszać i współpracować z nimi. Także przed nami dużo pracy, bardzo mozolna i tak naprawdę metodyczna i bardzo odpowiedzialna praca z dokumentacją.
A redakcja Historii Żywej będzie, tu ksiądz się chyba ze mną zgodzi, śledzić te poczynania i kibicować im.
Oczywiście kibicujemy, trzymamy kciuki i jesteśmy, myślę, do dyspozycji wszyscy, żeby ten projekt odniósł sukces, żeby się wszystko pięknie udało.
Bo to jest wspólna sprawa.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz i dr Magdalena Komosa-Kaźmierczak, dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję pięknie.
Kolejne przed nami. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Jacek Butlewski.
Historia Żywa. Thank you.